Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Adamska, dobry wieczór. Witam dzisiaj niezwykłego gościa, panią Antonię Lloyd-Jones. Dobry wieczór, pani Antonio.
Dobry wieczór.
Pani Antonia jest tłumaczką, jest też absolwentką Oxfordu. Mówi pani w kilku językach, między innymi, jak państwo słyszą i usłyszą, w języku polskim, którego nauczyła się pani sama.
Tak jest. Nie miałam okazji studiować polonistyki, niestety, ale się uczę dalej. Od 35 lat, coś takiego, ale cały czas się uczę.
Pochodzi pani z domu, gdzie języki były na porządku dziennym. Pani ojciec był profesorem literatury starogreckiej, słynnym badaczem. Pani przejęła troszeczkę, tak, tę pasję ojca, bo też uczyła się pani starogreckiego, uczyła się pani też języka rosyjskiego. Teraz język polski. Przypuszczam, że gdzieś jeszcze jakieś języki krążyły.
No tak, coś jest we krwi chyba, że odziedziczyłam jakąś zdolność, mam nadzieję, językowo, chociaż moja polszczyzna bywa, jak państwo usłyszą, czasem trochę ekscentryczna może być.
No, bardzo ładne słowo, ekscentryczna rzeczywiście, ale na tyle jest dobra i na tyle jest profesjonalna, że tłumaczy pani z powodzeniem od wielu lat literaturę polską. Między innymi tłumaczyła pani, no chyba większość powieści, opowiadań Pawła Hille, który też był pani przyjacielem, może to jest nadużycie, ale na pewno dobrym znajomym.
Tak, no myśmy się znali dobrze i Paweł był bardzo, bardzo ważną osobą w moim życiu, dalej jest. I dla mnie to jest chyba najważniejszym pisarzem moim, powiedzmy.
To ciekawe, że aż tak coś panią zachwyciło w tej literaturze. Właściwie co? Skupiamy się dzisiaj na literaturze, na powieściach i przede wszystkim na opowiadaniach Pawła Hille, bo po raz pierwszy pod koniec tego roku ukazała się antologia opowiadań Pawła Hillego. Właściwie wszystkie opowiadania zostały zebrane w jeden tom i zatytułowany jest ten tom Szczęśliwe dni. To rzeczywiście niezwykły zbiór opowiadań.
Tak, ja bardzo się cieszę, że są w jednym tomie. To jest duża cegła, ale bardzo polecam, ponieważ jest tyle tam fajnych rzeczy. I bardzo się cieszę, ponieważ nie tylko są te tomy dość znane Pawła, ale w dodatku takie rozproszone opowiadania są tam. I to jest skarb, naprawdę.
A jak doszło do spotkania z Pawłem Hille? Może najpierw jak doszło do spotkania z literaturą, bo od tego się zaczęło, czy zaczęło się od Pawła?
Zaczęło się od Pawła, można powiedzieć, ponieważ ja go poznałam w 1988 roku. I to niesamowite było, bo ja wtedy byłam, już interesowałam się w ogóle polską, polszczyzną, literaturą polską, ale byłam wtedy, dalej chciałam wtedy być dziennikarką. I byłam redaktorem pisma pod tytułem Brytania, co wydawał rząd brytyjski przez dłuższy czas, w czasie PRL-u, żeby niby promować Wielką Brytanię wśród młodych Polaków, co nie było trudno wtedy. I jako redaktorką tego pisma miałam codzienny kontakt z językiem, co było cudowne, ale też przez różne zbiegi okoliczności wtedy poznałam Jana Chodakowskiego. Janek był redaktorem Pulsu, wydawnictwa Pulsu, czyli podziemne wydawnictwo, co działało w Londynie i przemycali książki do Polski wtedy. I ja w roli redaktorki tego pisma Brytania pojechałam wraz z Janem Chodakowskim i z Antonim Liberą, który był też związany z Pulsem, do Glasgow na Festiwal Polskiej Kultury, co załatwił wtedy w 1988 wspaniały, cudowny profesor w Uniwersytecie Glasgow, Donald Peary, świętej pamięci. Nie wiem, jak on to wykonał, ale organizował ten wspaniały Festiwal Polskiej Kultury. Były wystawy sztuki. Pierwszy raz widziałam wtedy rzeźby Abakanowicz na przykład. I były, chyba był teatr, może kantor, coś takiego nawet.
No tak, to też nasza wizytówka.
I też i kilka było pisarzy. Antoni Libera, Paweł Hille i Bronisław Maj. I niesamowite było, ponieważ to było dla nich też szok, że mogli wreszcie podróżować po raz pierwszy od lat. Mogli wyjechać z kraju do Wielkiej Brytanii i byli, jak zawsze myślę, o tych niewolnikach w operze, którzy wychodzą z jaskini do światła i jak widzą wreszcie po raz pierwszy od lat, nie są w ciemnościach. I tak było. Paweł i Bronek, pamiętam, niby nie mogli wierzyć, że są gdzie indziej, są w Szkocji. Więc byłam tam i przez to, że byłam z Janem Chodakowskim i z Antonim Liberą, to mogłam od razu poznać tych pisarzy. Mieliśmy tam przygody fajne, ponieważ wtedy tanio można było kupić na lotnisku w Warszawie tak zwaną, to co Paweł nazywał szkocką herbatę.
No tak.
Pamiętam, jak no, w stylu, powiedzmy, polskim pili też szkocką herbatę pod stołem w hotelu.
Czyli wtedy pani poznała słowiańską duszę, tak?
No, już studiowałam rusycystykę, no więc tak. Już znałam dość dobrze. Coś już wiedziałam o tym.
Ale jak doszło do tego tłumaczenia i która z powieści, tak, czy Weisser Dawidek była pierwszą powieścią?
To jest wszystko powiązane, ponieważ Janek wtedy miał taki pomysł, że fajnie byłoby, tak jak wreszcie coś się zmienia w Europie i widzimy, może być jakieś światło na końcu tunelu, dobrze byłoby wydać po angielsku najlepszych powieści ze środkowej Europy i nie tylko, ze wschodniej też. Ale jak to robić? I może Puls mogłoby, wydawnictwo mogłoby coś robić. No i a myśmy byli przekonani, ja chciałam pomagać z tym. I byliśmy przekonani, że te powieści muszą być pierwszej jakości, muszą być najlepsze. Paweł był właśnie w Szkocji, ponieważ już był gwiazdą dzięki Weisserowi. I Janek mówił, no, trzeba wydać tę książkę na przykład. Więc ja wtedy nie myślałam o sobie jako tłumaczką przyszłą, ale tłumaczyłam próbki i przez zbieg okoliczności w tym samym czasie poznałam słynnego tłumacza z rosyjskiego, Michael Glennie, który mi bardzo pomagał. Miał wspaniałe kontakty wśród wydawców i mi nauczył, jak przygotować materiały, żeby przekonać wydawcę. I też rozmawiał ze wspaniałą redaktorką Liz Calder z Bloomsbury Press. No i doszło do tego, że oni kupili prawo, żeby wydać po angielsku Weissera Dawidka. A czytali moje próbki i ta redaktorka mówiła, a więc pani nam przetłumaczy tę książkę. Ja mówię, kto? Ja? Ale nie jestem tłumaczką i moja polszczyzna nie jest na takim poziomie. A koleżanka mi mówiła, a co ty, zawsze myślisz, że musisz wszystko dokładnie robić, spróbuj. Więc myślałam, no okej, będę ryzykowała. Przyjęła zlecenie, tłumaczyłam Weissera. Janek Chodakowski mi pomagał. Pamiętam, że co niedziela byłam u niego, żeby przeczytać na głos pracę i on mi poprawił błędy.
Czy Weisser Dawidek to jest w pani translatorskiej działalności najważniejsza książka, ponieważ jest pierwsza, czy ulubiona i czy trudno się tłumaczy Pawła Hillego?
Nie wiem, która książka jest dla mnie najważniejsza. Nie mogę tak myśleć, ale pamiętam, że chociaż wtedy nie znałam polskiego języka aż tak dobrze, to ta polszczyzna i teraz wiem, dokładnie, że ta polszczyzna Pawła jest tak czysta i piękna, że miałam szczęście, naprawdę miałam wielkie szczęście, że trafiłam na tę książkę na samym początku kariery.
To prawda, ja pamiętam swoje doświadczenie, kiedy kolega, studiowaliśmy wtedy, powiedział mi, wiesz, jest taki młody polski pisarz, który mieszka w Gdańsku i ja wziąłem do ręki opowiadania na czas przeprowadzki. Słuchaj, poczytaj, bo to jest naprawdę świetne. I po raz pierwszy zetknęłam się z prozą Pawła Hilego i to było pierwsze opowiadanie zatytułowane Stół. I teraz, kiedy dostałam tę antologię, naprawdę niezwykłą, wyjątkową, Szczęśliwe dni, tak zatytułowany jest zbiór wszystkich opowiadań Pawła Hilego, kiedy otworzyłam książkę i przeczytałam pierwsze zdanie i to było zdanie właśnie z opowiadania Stół, pomyślałam sobie, że wtedy to odkrycie fenomenalne, a potem mieszkaliśmy z Pawłem w tej samej dzielnicy i mijaliśmy się, widywaliśmy się, potem przyszły te wspaniałe inne powieści. To taka moja dygresja, nie mogłam się oprzeć. Czy ten kontekst kulturowy, polityczny, lokalny, on jest przeszkodą w tłumaczeniu, czy to nie ma dużego znaczenia?
No, to fakt, że tłumacz z polskiego na każdy język musi koniecznie poznać tło i kontekst, ponieważ oczywiście polska literatura dużo odnosi się do siebie i też do polskiej historii, do polskiej kultury. Ale dla mnie to jest przyjemność, ponieważ bardzo ciekawa jestem o tym wszystkim. Więc oczywiście tłumacz ma badać jeszcze ten kontekst i musi rozumieć ten kontekst. Ale oczywiście pisarze pomagają w tym. Na przykład Paweł to bardzo dobry przykład w moim wypadku, ponieważ mi pokazał wszystkie miejsca, które związane z jego twórczością i był moim przewodnikiem po Gdańsku na przykład. I zawsze mi tłumaczył ten kontekst. I nawet poznałam postaci z powieści i tak dalej. I no to jest arcy ciekawe, że się uczysz nie tylko o literaturze, ale o kulturze w ogóle, jak tłumaczysz.
Czy łatwiej się tłumaczyło, kiedy pani mogła sobie zwizualizować i pamiętała te wszystkie miejsca czy postaci, które Paweł pani pokazał?
Oczywiście, jak najbardziej. I zawsze, jak mam okazję zobaczyć miejsce, gdzie rozgrywa się powieść, to koniecznie tam jeżdżam i oglądam wszystko.
A co wyróżnia język Pawła Hilego, pani zdaniem, na tle literatury polskiej, którą pani tłumaczyła? Bo przecież, tak jak powiedziałyśmy na początku, nie tylko tłumaczy pani, czy tłumaczyła prozę Pawła Hilego.
No, Paweł pisał bardzo lirycznie i bardzo obrazkowo. Zawsze można, no nawet bez odwiedzania miejsc, co opisuje, zawsze można wizualizować te miejsca, ponieważ on tak pięknie wszystko opisuje i też po prostu był w pewnym sensie dobrym psychologiem, bo pisał o co się dzieje w umyśle ludzkim bardzo, bardzo dobrze.
Jednocześnie ta precyzja słowa, to, która jest zachwycająca po prostu.
Tak jest, zgadzam się.
Polecamy państwu bardzo gorąco prozę Pawła Hilego. Przypominam, że no to taki kruk literacki, biały kruk, jakbyśmy powiedzieli, czyli opowiadania, wszystkie opowiadania Pawła Hilego zebrane w tomie Szczęśliwe dni. A naszym gościem była tłumaczka prozy Pawła Hilego, pani Antonia Lloyd-Jones, mieszkająca na stałe w Londynie. Bardzo dziękuję, że znalazła pani tę odrobinę czasu dla nas.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja państwu również dziękuję. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Mów do mnie wierszem i prozą.